Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Nickel and Deemed Undercover in Low-Wage America to reportaż uczestniczący Barbary Ehrenreich, opublikowany po raz pierwszy w 2001 roku. Autorka, znana amerykańska dziennikarka i krytyczka społeczna, podejmuje próbę sprawdzenia, czy można utrzymać się z pracy niskopłatnej w Stanach Zjednoczonych. Delwu w latach 1998-2000 wyjeżdża do Florydy, Maine i Minnesoty, przyjmuje dostępne zajęcia oraz wynajmuje możliwie tanie lokum. Pracuje m.in. jako kelnerka, pokojówka, sprzątaczka, pomoc w domu opieki i pracownica sklepu Walmart. Książka nie jest jednak wyłącznie zapisem osobistego eksperymentu. Ehrenreich bada zależność między płacami, kosztami mieszkań, polityką socjalną i warunkami zatrudnienia. Jej zasadniczym pytaniem brzmi, dlaczego pełnoetatowa praca tak często nie chroni przed ubóstwem. Łącząc obserwacje, rozmowy z współpracownikami i polemiczny komentarz, autorka podważa mit, że wysiłek oraz dyscyplina zawodowa same w sobie stanowią drogę do bezpieczeństwa ekonomicznego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pełnoetatowa praca nie zapewnia w książce minimum ekonomicznego bezpieczeństwa. Najważniejszy wniosek Ehrenreich jest prosty, lecz dalekosiężny. Praca nie musi wystarczać, by utrzymać człowieka. Autorka podejmuje zatrudnienie, które formalnie jest dostępne niemal od ręki, ale szybko odkrywa, że niskie stawki godzinowe nie odpowiadają kosztom podstawowego życia. Czynsz, kaucja, transport, jedzenie, środki higieniczne i opłaty za telefon pochłaniają dochód, zanim pojawi się możliwość zbudowania oszczędności. Szczególne znaczenie ma mieszkanie. Najtańsze dostępne noclegi, motele, pokoje i przyczepy bywają relatywnie drogie, a jednocześnie wymagają pieniędzy z góry. Powstaje błędne koło. Osoba bez kapitału początkowego płaci więcej za gorsze warunki, więc jeszcze trudniej jej odłożyć środki na stabilniejsze lokum. Ehrenreich pokazuje też, że praca na granicy minimum nie pozostawia marginesu na chorobę, awarię samochodu ani utratę kilku zmian. Dartle 3. Takiej sytuacji nawet drobny wydatek może uruchomić kryzys. Książka polemizuje więc z popularnym przekonaniem, że ubóstwo pracujących wynika przede wszystkim z nieodpowiedzialności jednostek. Jej obserwacje kierują uwagę na rachunek ekonomiczny, w którym płaca i koszty życia są strukturalnie niedopasowane. To właśnie ów brak marginesu bezpieczeństwa, a nie wyłącznie niski poziom dochodu, tłumaczy trwałą niepewność wielu pracowników. Po drugie, ukryte koszty taniej pracy tworzą pułapkę mieszkaniową i transportową. Ehrenreich analizuje ubóstwo nie jako pojedynczy brak pieniędzy, lecz jako system wzajemnie wzmacniających się kosztów. Znalezienie pracy wymaga dojazdów, odpowiedniej odzieży, czasu na poszukiwania oraz często stałego adresu i telefonu. Zdobycie mieszkania z kolei może wymagać kaucji, pierwszego czynszu i pozytywnej historii najmu. Dla osoby rozpoczynającej pracę za niską stawkę bariery te są realne, nawet jeśli stanowiska pozostają nieobsadzone. Autorka dysponowała przewagami niedostępnymi dla większości jej współpracowników. Miała wykształcenie, dobry stan zdrowia, samochód i rezerwę finansową na wypadek kryzysu. Mimo to wielokrotnie staje wobec sytuacji, w której jedna pensja nie wystarcza. Ten element eksperymentu jest ważny, ponieważ jej trudności nie mają dowodzić, że dokładnie doświadcza życia każdej ubogiej osoby. Mają raczej uwidocznić, jak ciężkie muszą być warunki ludzi pozbawionych takich zabezpieczeń. Książka pokazuje, że drogie, niestabilne zakwaterowanie i konieczność posiadania auta nie są pobocznymi problemami. Decydują o tym, czy pracownik może przyjąć zmianę, odpocząć przed kolejną albo utrzymać zatrudnienie. Niskie płace są więc tylko częścią mechanizmu. Drugą część stanowi rynek dóbr niezbędnych do pracy, który obciąża najbiedniejszych proporcjonalnie bardziej niż osoby o stabilnych dochodach. Po trzecie, praca określana jako niewykwalifikowana wymaga wiedzy, tempa i pracy emocjonalnej. Jednym z najbardziej trwałych wkładów książki jest zakwestionowanie określenia niewykwalifikowana praca. Ehrenreich opisuje zajęcia usługowe jako zadania wymagające stałej koncentracji, pamięci, sprawności fizycznej i zdolności radzenia sobie z ludźmi. Kelnerka musi równocześnie śledzić zamówienia, reagować na potrzeby gości, współpracować z kuchnią, utrzymywać tempo i liczyć na napiwki. Sprzątanie pokoi hotelowych lub domów oznacza wysiłek fizyczny wykonywany pod presją czasu oraz według szczegółowych norm jakości. Opieka nad osobami starszymi obejmuje zaś odpowiedzialność, cierpliwość i kontakt z ludzką bezradnością. Autorka zwraca uwagę, że niska pozycja płacowa nie odzwierciedla ani ciężaru pracy, ani jej społecznej użyteczności. W wielu miejscach zatrudnienia oczekuje się także pracy emocjonalnej, uprzejmości, uśmiechu, tłumienia zniecierpliwienia i gotowości do przyjęcia upokorzeń od klientów lub przełożonych. Pracownik ma prezentować dobry nastrój niezależnie od zmęczenia, problemów finansowych czy bólu. Taka perspektywa zmienia sposób patrzenia na sektor usług. Zamiast traktować go jako prosty etap przejściowy dla ludzi bez kompetencji, książka pokazuje go jako obszar intensywnego wysiłku, którego wartość bywa systematycznie zaniżana. W konsekwencji dyskusja o płacach dotyczy również społecznego szacunku dla pracy wykonywanej codziennie, lecz często pozostającej niewidoczna. Po czwarte, kontrola pracowników wykracza poza wykonywanie obowiązków zawodowych. Ehrenreich opisuje środowiska pracy, w których zarządzanie opiera się nie tylko na podziale zadań, ale też na daleko idącej kontroli zachowania. Rekrutacja obejmuje testy osobowościowe i pytania mające wychwycić postawy uznawane przez firmę za ryzykowne. Pojawiają się również badania na obecność narkotyków oraz ścisły nadzór nad tempem pracy, przerwami i relacjami między zatrudnionymi. Szczególnie wyraźnie widać to w jej relacji z pracy w handlu, gdzie kultura korporacyjna i procedury bezpieczeństwa budują atmosferę podejrzliwości. Książka nie przedstawia tych mechanizmów jako pojedynczych absurdów. Łączy je z nierównowagą sił. Pracownik, który potrzebuje natychmiast dochodu i może zostać łatwo zastąpiony, ma ograniczoną możliwość zakwestionowania upokarzających praktyk. Teoretyczna dobrowolność zatrudnienia nie oznacza więc równości w negocjacjach. Autorka zauważa też, że kontrola utrudnia solidarność. Gdy ludzie są oceniani indywidualnie, rywalizują o zmiany lub boją się utraty pracy, trudniej im otwarcie mówić o płacach i warunkach. Analiza Ehrenreich ma szersze znaczenie dla rozumienia praw pracowniczych. Godność w pracy zależy nie tylko od wysokości wypłaty, lecz również od prywatności, przewidywalności zasad, możliwości zgłoszenia problemu i prawa do bycia traktowanym inaczej niż potencjalne zagrożenie dla firmy. Na koniec, reportaż uczestniczący ujawnia system, ale nie usuwa dystansu między autorką a badanymi. Siłą Nickel and Dimet jest metoda uczestniczącego reportażu. Ehrenreich nie ogranicza się do analizy danych lub relacji z drugiej ręki, lecz przez kilka miesięcy funkcjonuje w rytmie niskopłatnych prac. Dzięki temu może opisać zmęczenie po zmianie, trudność w znalezieniu lokum, presję przełożonych i drobne codzienne decyzje finansowe. Osobista perspektywa daje książce konkret, którego często brakuje abstrakcyjnym debatom o płacy minimalnej czy reformie pomocy społecznej. Zarazem autorka nie jest typową pracownicą niskopłatną. Może zakończyć eksperyment, ma zasoby finansowe i zawodowe, a jej tożsamość dziennikarki stanowi ostateczne zabezpieczenie. Ten dystans jest ograniczeniem, którego nie należy pomijać. Nie może ona w pełni odtworzyć wieloletniego lęku osób mających dzieci na utrzymaniu. Długi, problemy zdrowotne czy brak sieci wsparcia. Warto jednak czytać tę różnicę nie jako unieważnienie książki, ale jako element jej metodologii. Ehrenreich pokazuje, że nawet uprzywilejowana osoba, świadoma zasad eksperymentu, z trudem radzi sobie w tym systemie. Jej reportaż nie zastępuje głosów samych pracowników, lecz pomaga czytelnikowi dostrzec warunki, które zwykle pozostają poza polem widzenia osób korzystających z tanich usług. Podsumowując, Nickel and Dimet warto polecić czytelnikom zainteresowanym pracą, nierównościami społecznymi, polityką mieszkaniową oraz współczesnym reportażem. Będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć, dlaczego samo zwiększanie liczby miejsc pracy nie rozwiązuje problemu ubóstwa. Książka daje konkretną lekcję interpretowania codziennych sytuacji ekonomicznych. Każe pytać nie tylko o wysokość stawki godzinowej, lecz także o koszt mieszkania, dojazdów, opieki, zdrowia, kaucji i czasu potrzebnego do utrzymania zatrudnienia dla studentów, osób pracujących w usługach. działaczy społecznych i menedżerów może być punktem wyjścia do bardziej realistycznej rozmowy o warunkach pracy oraz relacji między efektywnością a godnością. Na tle innych książek o biedzie wyróżnia ją połączenie polemiki społecznej z relacją z pracy wykonywanej od środka. Ehrenreich nie tworzy ani czysto akademickiego studium, ani typowego pamiętnika osoby od dzieciństwa żyjącej w niedostatku. Jej pozycja zewnętrznej obserwatorki ma ograniczenia, ale pozwala precyzyjnie zestawić dominujące publiczne wyobrażenia z tym, co widzi w restauracjach, hotelach, domach opieki i sklepach. Pisze jasno, często ironicznie, nie rezygnując przy tym z krytyki systemowej. Książka pozostaje ważna, ponieważ nie przedstawia biedy jako moralnej wady jednostek. Pokazuje ją jako przewidywalny skutek niskich płac, wysokich kosztów życia i słabej pozycji negocjacyjnej pracowników. Jej największa wartość polega na tym, że nadaje materialny, codzienny sens pojęciu pracujących biednych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Barbara Ehrenreich, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.